Chciałem kontynuować temat Abrahama, który zacząłem tydzień temu. Nie wiem, dokąd dzisiaj dojdziemy, ale prawdopodobnie nie jest to ostatni raz, kiedy będę mówił o Abrahamie. Otwórzmy sobie list do Galacjan, 3:14. To jest fragment, którym zaczynaliśmy to słowo o Abrahamie tydzień temu, dzisiaj też. Aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, abyśmy opisanego ducha otrzymali przez wiarę. Więc z listu apostoła dowiadujemy się, że jest coś takiego jak błogosławieństwo abrahamowe. Abraham jest z tych postaci patriarchalnych, jest jedną z najczęściej wymienianych postaci w Ewangeliach i w listach apostolskich. I poruszony zostałem tym tematem, tematem życia Abrahama, żebyśmy mogli się w jakiś sposób z nim utożsamić. Szczególnie, że jesteśmy nazwani synami Abrahama w Nowym Testamencie i żebyśmy zobaczyli, co to było to błogosławieństwo. Przede wszystkim, i to uprzedzę być może to, co będzie w którymś tygodniu jeszcze do przodu o Abrahamie, podstawowa i najistotniejsza sprawa a propos Abrahama to jest złożenie przez niego ofiary ze swojego syna i uwierzenie Bogu, który go do tego zachęcił, zaufanie Bogu i usprawiedliwienie, jakie dzięki temu odziedziczył, tak? Przez wiarę. Jak mówili z do Galacji, jak mówili z do Hebrajczyków i wiele razy to się powtarza. I to jest absolutnie clue życia Abrahama, że on po prostu uwierzył Bogu w momencie próby, zaufał mu, że to Bóg ma rację, a nie jego obserwacja okoliczności, jego trudna sytuacja. Tak? Natomiast życie Abrahama nie sprowadza się do tego jednego kluczowego momentu, w którym on uwierzył Bogu i poczytane mu to zostało za usprawiedliwienie, jak mówi list do Rzymian i list do Galacjan. Ale chodzi o całe życie Abrahama i o wiele etapów jego życia, do których odnosi się też Nowy Testament, w których on uwierzył Bogu. Bo Abraham przez całe swoje życie na poszczególnych etapach wierzył i ufał Bogu. I teraz chciałbym, żebyśmy dalej poświęcili trochę czasu na ilustrowanie tego życia Abrahama, tą moją powieścią, czy też przyjrzenie się tej ilustracji i odniesienia tego do naszego życia, ze względu na to, że jesteśmy nazwani synami Abrahama. I teraz zaczniemy w takim miejscu, w którym tydzień temu nie miałem czasu, musiałem to przeskoczyć. Z pierwszej Mojżeszowej, 11:27. To jest 11 rozdział, jest poświęcony na tym, co się działo po potopie, na synów Noego, którzy wyszli z Arki, na tym, na jakie narody, na jakie rodziny oni się podzielili. Później są wymienieni synowie Sema, jednego z synów Noego. I w tej genealogii Sema, Semitów, mamy Teracha na końcu tej linii, czyli ojca Abrahama. I teraz czytamy takie słowa. Oto dzieje rodu Teracha. Tak? Terach urodził Abrama, Nachora i Harana. Miał 3 synów. Abrama, Nachora i Harana. Haran urodził Lota. O Locie już kojarzymy, prawda? To jest bratanek, prawda? Syn Harana, brata Abrama. Czytamy w historii o Sodomie, ale on generalnie przez pół życia Abrahama jest razem z Abrahamem. Aran zmarł za życia swego ojca Teracha w ojczyźnie swojej w Ur Chaldejskim. To jest bardzo ciekawa historia, bo przeżył, prawda, Tarach przeżył swojego syna Harana, tak? Więc żył ze swoim wnukiem i stał się dla niego ojcem i wychowawcą. I wujek Lota, czyli Abraham, był też dla niego najbliższą rodziną i jakby ojcem też. Później, kiedy Tarach umiera, to Lot podróżuje z Abrahamem. I wiecie, i tu jest powiedziane, że zmarł Tarach, czyli ojciec Abrahama, w Ur Chaldejskim. Tak? To jest bardzo ciekawe. Bibliści mówią, że tutaj to słowo chaldejski, nie wiadomo skąd się zapodziało. Prawdopodobnie zapodziało się tam ze względu na Mojżesza, który spisywał te słowa i to jest pierwsza księga Mojżeszowa, księga rodzaju. Ponieważ w czasach Abrahama nie było czegoś takiego jak Chaldea, czyli ten rejon polityczny, prawda? Ale było miasto. I kiedy prawdopodobnie Abraham spisywał to, to odniósł się po prostu, żeby umieścić, opisać, gdzie to Ur Chaldejskie leży, ale chodziło mu o chaldejskie, czyli już po prostu kilkaset lat później, bo za czasów Abrahama nie było czegoś takiego jak chaldejskie. To wam mówię, bo możecie w różnych komentarzach się na ten temat, możecie na ten temat przeczytać. Tak? Ale to było miasto Ur, leżące w delcie dwóch rzek, w delcie, w Dorzeczu, nie w Delcie, bo ono nie leżało nad zatoką tą roponośną, tylko wyżej, w Dorzeczu rzeki Tygrys i Eufrat. No w ogóle jest to nazwane Dolina czy Region Żyznego Półksiężyca, czyli rzeki Tygrys i Eufrat poprzez Kanan i później całe Dorzecze, rzeki Egipt. Generalnie mówi, że to była taka kolebka różnych cywilizacji ze względu na żyzne ziemie i łatwość uprawy zbóż. Tak? Tam też się najprężniej rozwija epoka średniego i późnego brązu. Tak? To jest taka epoka historyczna. No i teraz umiera Tarach. To takie, przepraszam za moje takie fafarafa, ale to ja to lubię. I lubię wiedzieć, że to są postacie historyczne, tak? Żeby pokazać, że to są realne miejsca. Umiera Terach. I teraz Abram i Nachor podjęli sobie za żony Abraham Saraj, a imię żony Nachora Milka, córka Harana, ojca Milki i ojca Jiski. Bardzo ciekawe to jest, bo później dwukrotnie te rodziny się ze sobą jeszcze spotykają i krzyżują. Żona Izaaka pochodzi z rodu Nachora, i później Jakuba również, tak? Oni wędrują po swoje żony do odległego kraju, gdzie żyje ten ród Nachora. I jakbyśmy zrobili takie drzewo genealogiczne Teracha, to są powroty i widzimy, że jeszcze przez kilka pokoleń te rodziny się ze sobą spotykają i żenią. Tak? A dalej jest powiedziane, a Saraj była niepłodna i nie miała dzieci. Więc się okazuje, że już wcześniej, zanim Abraham wyruszył do ziemi Kanaan z Bożym poleceniem, miał problem w swoim domu, tak? Miał problem związany z tym, że jego żona nie mogła mieć dzieci. I to jest dla mnie też zastanawiające, bo się zastanawiam, na ile ta podróż Abrahama i jego wyruszenie w tą podróż do ziemi Kanaan i ta możliwość, że usłyszał Boga, że go wzywa, żeby wyruszył z tej ziemi Kanaan, nie była spowodowana czasami tym, że odkrywał w swoim życiu jakiś obszar pustki, jakiś obszar niezagospodarowania i jakiś obszar głodu. I to mi pokazuje, będziemy do tego jeszcze wracać, bo temat urodzenia się syna Izaaka i złożenia go w ofierze, to myślę, że najpóźniej będzie, bo dzisiaj do tego w żaden sposób nie dam rady dojść. Pokazuje mi, że jeżeli w naszym życiu jest jakieś pragnienie, może to być pragnienie normalności. Może to być pragnienie tego, co wszyscy mają, a ja nie mam i chciałbym mieć. Nie muszą być destrukcyjne, jeżeli mamy w sobie głód Boga. Jeżeli nie mamy głodu Boga w momentach pustki w naszym życiu, to ta pustka może nas całkowicie wyprowadzić na manowce. Otrzymamy od wroga instrukcję: słuchaj, to może być zaspokojone w ten sposób, albo w ten sposób, albo w ten sposób. Ale jeżeli jesteśmy blisko Boga, w tym miejscu naszego niespełnienia, pustki, jakiegoś oczekiwania, w przypadku Abrahama to był ten brak dzieci z Sarą, mogło go doprowadzić do tego miejsca, że zaczął być bardziej uważnym słuchaczem tego wszystkiego, co wokół niego mówi i co wokół niego dociera. I czytamy dalej. I wziął Terach syna swego, to jeszcze jest jakby powrót do życia znowu Taracha, bo już było powiedziane, że umarł, ale jest powrót do...
Haran nie Terach.
No tak, tak. Ale wcześniej jest powiedziane, że Terach umarł.
Haran umarł, a później Terach umarł.
A, dobrze, 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 macie rację, halleluja. Co mi się tutaj po prostu... Terach zmarł za życia ojca swojego, Teracha w ojczyźnie swojej. Oczywiście, Terach żyje, dalej żyje. Znaczy już nie żyje, ale... Dobrze, macie rację. A Saraj była bezpłodna, nie miała dzieci. I wziął Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama, wyszedł z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam. Terach żył 205 lat i umarł Terach w Haranie. O, teraz umarł. Dobrze. I umarł Terach w Haranie. I miał 205 lat. Tak? Długo żył. To jest w ogóle ciekawa historia, bo u Boga zawsze tak było i tak to w Biblii jest pokazane, że długie życie jest błogosławieństwem od Pana. To jest bardzo ciekawe, bo my dzisiaj myślimy czasami, że żyj, prawda... Sex, drug and roll i żyj szybko, ostro, prawdziwie i użyj młodo, tak? Żyj szybko, użyj młodo. To nie jest biblijna wartość. Biblijna wartość jest żyć długo. Jest żyć długo i owocnie, tak? I teraz widzimy, że tutaj widzimy pewnego rodzaju dziedzictwo, ponieważ widzimy u Teracha, tak, i to pamiętałem, nie wiem, dlaczego mi się to zapowiedział, że tym, który wyruszył z Ur Chaldejskiego, był Terach, tak? Był ojciec Abrahama. Wiesz, i to pokazuje na dziedzictwo, które jest przekazywane z pokolenia w pokolenie. Jeżeli Abrama ojciec był tym, który był gotowy wyruszać i podróżować, to i Abram był gotowy, żeby w ten sposób żyć. Tak samo może być w naszym życiu. Jeżeli my nadamy naszemu życiu taki kierunek, jak życie Abrahama, żeby być pielgrzymami w swoim życiu i nie będzie to smutna konieczność w naszym życiu, no tak, no ja tutaj jestem na tej ziemi taki pielgrzym, taki sierota, tak nie mam gdzie by głowę złożyć, prawda? To jest smutna konieczność. Ale jeżeli będziemy wiedzieli, że to jest dobre życie, że słuchaj, nic tutaj nie mam, jestem w podróży, Bóg mnie gdzieś wysyła, Bóg mnie posyła, Bóg każe mi coś robić, to będziemy w stanie to przekazać, to i to jest dobre dziedzictwo, to nie jest smutna konieczność, będziemy w stanie przekazać naszym dzieciom i im będzie łatwiej też prowadzić życie pielgrzymów tutaj na ziemi, co dla nas, uczniów Pana, jest powołaniem dla każdego z nas. Żeby być pielgrzymami tutaj, żeby się nie przywiązywać, żeby szukać ojczyzny, która jest w niebie, tak? To będziemy zaraz te wersety czytać. Więc tutaj widzimy już u ojca Abrahama pewną, nie wiem, czy predyspozycję, tak? Czy taką umiejętność, żeby tak było. U mnie w domu też tak było. Mój dziadek był kowalem, a jego rodzice byli takimi zarządcami, takimi folwarcznymi, prawda? Zarządcami chłopów przy dworach. I mój dziadek niezliczoną ilość razy się przeprowadzał. Później moja mama z moim tatą zawsze mieli takie coś w swoim życiu, że nie mogli wysiedzieć na miejscu. Że tylko przychodził wolna niedziela, czy wakacje były, to my zawsze podróżowaliśmy. Zawsze się dziwiłem moim znajomym, przyjaciołom, że oni spędzają wakacje w mieście. Albo innym członkom naszej rodziny, że oni nigdzie nie wyjeżdżają. My zawsze podróżowaliśmy. Ja podstawówki nie skończyłem, już całą Polskę zwiedziłem. A to była komuna i nie było za co tego robić, tej turystyki. Ale wiesz, można nie mieć za co robić turystyki, a można mieć turystykę w sobie. Więc my po prostu całą rodzinę znaliśmy. Wszyscy nas zapraszali. Nie wiem, czy oni szczerze to robili, ale mój tata przyjmował też to szczerze. Więc po prostu żeśmy tam byli w tych miejscach i zawsze gdzieś. Wiecie, ja myślę, że to było super, bo kiedy ja się wychowałem w takim domu, to ja to samo mam. Że ja muszę podróżować i moja żona tak patrzy na mnie i mówi: Marek, już musisz gdzieś jechać. Już musisz gdzieś jechać, to widać po tobie. Wiecie, dzisiaj Bóg tego używa, tak? Ja mogę podróżować, ja wiem, że jestem powołany do różnych miejsc, do różnych akcji, że różni ludzie mogą wziąć błogosławieństwo z tego, że Bóg mnie powołał, że moje życie i to, co mam tu i teraz, to nie jest wszystko, że jest coś więcej. Nie tylko w kategoriach, że ojczyzna niebieska, że wieczność, ale jest więcej nawet tutaj, że to, co mam tutaj, to, czym się zajmuję, to nie jest wszystko, że jest więcej, że są ludzie, są miejsca, są możliwości, do których ja jeszcze nie dotarłem. Ale ja dzięki Bogu, i to zawdzięczam mojemu dziadkowi Kowalowi i moim rodzicom, mam to, że jestem mobilny i nie boję się podróżować i lubię podróżować. Tak? I wiecie... A teraz przenosząc to na grunt naszego osobistego życia i tego duchowego dziedzictwa, wszyscy powinniśmy być otwarci na tego rodzaju podróżowanie. Więc teraz idziemy dalej. I teraz wydarza się kolejna rzecz. Tu już mamy 12 rozdział pierwszej Mojżeszowej, Księgi Rodzaju, początków. I rzekł Pan do Abrama. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo wcześniej czytamy tylko o Abramie jako o członku rodziny Teracha. A tutaj mamy, że nagle Bóg mówi do Abrama. Więc kiedy czytałem, to się zastanawiałem, czy to była pierwsza rozmowa Abrama z Bogiem. Czy to było pierwsze słowa Boga do Abrama. I nie wiemy, tak? Jak ktoś znajdzie jakieś w piśmie jakieś wskazówki na temat, czy to była pierwsza, czy kolejna, to po prostu niech mi powie. Nie wiem. Możemy przyjąć zarówno taką opcję, że to była pierwsza i wtedy kazanie jest takie. Uważaj, bo Bóg chce do ciebie przemówić. Nawet jak go nigdy nie słyszałeś, to Bóg chce do ciebie coś powiedzieć. Może to jest poselstwo dla ludzi, którzy nie znają Boga, którzy w Niego nawet nie wierzą. Może to być dla nich poselstwo, że pewnego dnia poganinie sam Bóg przemówi do ciebie. Więc uważaj. Bo możesz mówić, że nie mam predyspozycji, nie umiem słuchać, a w Boga nie do końca wierzę. Wiesz, ale Bóg cię kocha, a jak Bóg kogoś kocha, to będzie chciał z tobą porozmawiać. Tak? To jest tak, jak siedzi po prostu, wiesz, dziewczyna w biurze i nagle przychodzi jakiś chłopak, który ją gdzieś tam zobaczył na stołówce w firmie, czy gdzieś tam indziej, przychodzi i mówi, cześć, jestem Zdzisiek. Patrzy na niego, tak? No i co? Wiesz, co dzisiaj robisz? Żebyśmy poszli do kina. Dziwny jakiś. Tak? Ale on obserwował wcześniej. On obserwował na stołówce, obserwował gdzieś tam w pracy, w biurze, widział i po prostu nie wytrzymał. I przemówił. Wiesz, i to mogła być bardzo podobna sytuacja właśnie, że Bóg obserwował, mogło tak być, to jest jedna z opcji, że Bóg po prostu obserwował Abrama i wyczuł, że to jest właśnie ta osoba, że to jest ta właściwa osoba. Co? Bóg wyczuł? Jestem Zdzisiek. I przyszedł Bóg do Abrama i powiedział, jestem Zdzisiek. Co dzisiaj robisz po południu? Dobrze, nie wiem, no wiecie, każda przynośnia ma swój koniec, bo dalej już jest bezsens. Dobrze, więc Bóg przyszedł do Abrama i mówi, i przemówił do niego, tak? I to jest bardzo ciekawe, bo to jest dla mnie takie bardzo, bardzo, bardzo zachęcające, bo Bóg może do ciebie przemówić. On chce, żebyś ty był synem Abrahama i chce z tobą postąpić tak, jak postąpił z twoim ojcem. Tak? I chce do ciebie coś powiedzieć. Być może są tutaj osoby dzisiaj, do których, które nigdy nie słyszały, że Bóg do nich przemawia. Tak? Są takie, które naprawdę mogą powiedzieć nie. Ale do mnie Bóg jeszcze nigdy nic nie powiedział. Tak, Biblię znam, kazań słuchałem, tak, ktoś tam coś do mnie prorokował, ale żebym ja tak usłyszał, czy coś poczuł, to nie. Później może być druga grupa osób, które ja tak przeczuwałem, że Bóg coś do mnie mówi, tak wyczuwałem, tak to chyba, to musiał być Bóg, tak? Ale żeby tak powiedział do mnie, słuchaj, wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej, z domu ojca swojego, do ziemi, którą ci wskażę, no to tak, tak wyraźnie to ja nigdy nie słyszałem. Wiesz, ale Bóg chce tak do ciebie przemówić. Bo Jezus mówi, że jesteśmy Jego przyjaciółmi. I mówi, że Jego owce znają Jego głos. I podążają za Nim. Więc możesz być otwarty na to, że Bóg pewnego dnia po prostu wyraźnie cię zacznie prowadzić. Także nie będzie to tak jak w tej takiej anegdotycznej już historii, którą opowiadam, że przyjeżdża kaznodzieja do zboru, jakiś nowy, nikt go nie zna w zborze i zaczyna opowiadać dziwne rzeczy i przybiega po nabożeństwie siostra do pastora i mówi, pastorze, a czy my w to wierzymy? I wtedy bez względu na to, jaka odpowiedź spadnie z ust pastora, to ona jest uspokajająca dla tej osoby, ponieważ ona nigdy Boga nie słyszy, tylko słyszy swojego pastora. Więc jak pastor powie, no chyba nie, mam wątpliwości. To ta siostra odpowiada, o tak myślałam właśnie, tak myślałam, bo też mnie to zaniepokoiło. A jak pastor powie, tak, my w to wierzymy. O, to dobrze, to dobrze, to dobrze. To znaczy, że to nie był zwodziciel, że my też tak wierzymy. To jest przykład osoby, która nie słyszy, nie rozumie, nie rozważa, nie dojrzała w swojej wierze, tylko szuka gdzieś zabezpieczenia, co inni ludzie mi powiedzą o Bogu i jak to może wyglądać. Wiesz, Bóg chce z tobą się zaprzyjaźnić, jak zaprzyjaźnił się z Abrahamem. Jesteśmy synami Abrahama, więc jaki ojciec, taki syn. No, to nie znacie Biblii. Cała Biblia taka jest, jaki ojciec, taki syn. Kto widział ojca, widział syna. Także nie obserwujcie zbyt uważnie Przemka. Kto widział syna, widział ojca właśnie. Dlatego nie obserwujcie Przemka za bardzo. Mojego Przemka. No, tego Przemka obserwujcie. Dobra. A druga opcja, tak? Że to nie była pierwsza rozmowa Boga z Abrahamem. Jeżeli to nie była pierwsza rozmowa, to kazanie jest takie. Rozwijaj swoją relację z Bogiem. Bo jeżeli będziesz rozwijał, to pewnego dnia dojdziecie do miejsca zaufania i wiary, gdzie Bóg będzie mógł ci powierzyć rzeczy najważniejsze i kluczowe. Okej? Okay? Widzicie, to jest na takiej zasadzie, jak my możemy sobie z moją małżonką przekazać różnego rodzaju tajemnice naszych serc, nawet takie nieprzyjemne i bolesne. I możemy to po prostu wyrazić. Słuchaj, bo mnie to boli, bo tak czuję, mam takie wrażenie. Ale to jest możliwe dzięki temu, że budujemy 20 lat tą relację. Tak? Ja nie wyobrażam sobie, żebym miał komukolwiek z was niektóre rzeczy, które mówię mojej żonie, powiedzieć. Niedawno mój przyjaciel przysłał mi taki dowcip i mówi, że pół dnia ze swoją żoną się śmiali. Ja mówię, co to za dowcip? Nie powiem wam oczywiście, co to był za dowcip. Ale poszukałem go, bo on mi tam powiedział, gdzie on jest w internecie. Otworzyłem go i mówię, też to śmieszne, strasznie śmieszne, też się tam śmiałem. Ale po prostu sobie myślę, nie, ja z jego żoną bym przez pół dnia z tego żartu się nie śmiał. Ja bym był zażenowany, że ja i jego żona w tym samym momencie usłyszeliśmy ten dowcip. Chrześcijanie, takie żarty, to w ogóle. Ona być może by się zaczerwieniła i myślała, o, ludzie to mają w głowach po prostu. Ale on ze swoją żoną po prostu przeczytali ten żart i po prostu... Dlaczego? Bo między nimi zaufanie, porozumienie. Nie wiedzieli, że nie będzie oskarżenia za tą reakcję, może niewłaściwą, może nie godzi się chrześcijaninowi. Oni po prostu byli ze sobą w przyjaźni, tak? I to można by wiele historii opowiedzieć, że ty też ze swoim przyjacielem jesteś w stanie po prostu śmiać się z czegoś, z kogoś nawet, macie dobry czas i wcale wam do głowy nie przyjdzie, że krzywdzicie tą trzecią osobę, z której się śmiecie. Chociaż może krzywdzicie, nie wiem, różnie może być. Tak? Ale z inną osobą na pewno na taki żart sobie nie pozwolicie. Tak? Więc jest wymagana pewna intymność. Intymność prowadzi do tego, że możemy zacząć sobie przekazywać tajemnice. Rzeczy ważne, rzeczy najważniejsze, rzeczy trudne. Wiecie, wątpliwościami można dzielić się dopiero z przyjacielem na przykład. Bo z nieprzyjacielem to staje się dla niego atutem, że poznał twoje słabości. Tak? On wygra z tobą w bitwie. Jeżeli po prostu to jest przyjaciel i dzieli się swoimi słabościami, to otrzymasz pomoc od niego. I teraz widzicie, i teraz mamy tutaj Abrama, który jest przez Boga nazwany też przyjacielem. Bóg nazywa Abrama swoim przyjacielem, to jeszcze nam dojdziemy do tego. Ale jeżeli to było któryś raz z kolei, no to kazanie jest takie. Zachęcam cię, żebyś rozwijał swoją relację z Bogiem, bo pewnego dnia Bóg może przyjść do ciebie i powiedzieć, słuchaj, fajny czas mamy, dobrze nam ze sobą, ja wierzę w ciebie, ty wierzysz we mnie. Mam nadzieję, że wierzysz w Boga. I to jak wierzysz w Jego, to zapewniam cię, że On wierzy też w ciebie. Jak ty jesteś Jemu wierny, tak On jest tobie wierny. Tak? To już tak jeszcze poszerzając słowo wiara. I teraz... Więc możesz się spodziewać, że po prostu On ci przekaże swoje tajemnice. I to jest właśnie to, na co czekasz. Była tam tajemnica, on nie miał dzieci z Sarą. Jego ojciec wyruszył już w jakąś podróż, zakończył na pewnym etapie. Tak? I teraz jest czas na Abrama i on to usłyszał. I ty też usłyszysz. I Bóg cię do tego zachęca, żebyś mógł usłyszeć. Teraz idziemy, teraz przeskoczymy do listu do Hebrajczyków, który mówi o Abramie. 22 minuty mówię, myślę, że jeszcze tak z 15, jakbyście wytrzymali, to tak... Gdzieś rozpoczniemy wieczerze. Przez wiarę usłuchał Abram, gdy został powołany, aby wyjść do miejsca, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Tak? Tak jak wam mówiłem, słowo w Nowym Testamencie skupia się na Abrahamie głównie ze względu na to odziedziczenie tej głównej obietnicy zbawienia, usprawiedliwienia i to jest związane mocno z Izaakiem, wiary w to, że on się narodzi i z gotowości złożenia ofiary. Natomiast tu widzimy, że jego wiara już była wcześniej i jest powiedziane, że on przez wiarę usłuchał Boga, gdy został powołany, by pójść na miejsce, do którego miał wziąć dziedzictwo. I tu jest powiedziane, że nie wiedział, dokąd idzie. Tak? Więc wiecie, to jest też to, co ja już mówiłem tydzień temu, ale powtórzę. Kogo nie było tydzień temu? Nie wstydź się, podnieś rękę. Byś się wstydził, gdzie byłeś. To jest to, co mówiłem tydzień temu, że nie musimy obawiać się, że nasze życie przed nami samymi jest swego rodzaju tajemnicą i takim miejscem zawieszenia. Widzisz, on przez wiarę poszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. My chcielibyśmy zawsze przez wiarę wyruszać do miejsca, które znamy i o którym wiemy. Tak? Czasami to jest związane z taką teologią nadrozbudowaną, teologią marzeń. Ja wiele razy to widziałem w moim życiu, że tak bardzo chciałem widzieć Boże rzeczy, że one się wręcz wizualizowały przed moimi oczami na skutek tych moich pragnień. I to by było dobrze, gdyby to zostało na tym etapie, ale często one zostały wręcz zapisane przeze mnie jako to, co Bóg mi mówi. I później, myślę, że ulegałem pewnemu zwiedzeniu, bo chciałem szybko się dostać do miejsca realizacji tego marzenia, o którym wiedziałem, co to jest i jak to nazwać. To były marzenia dotyczące kościoła, służby, różnych rzeczy. Ostatnio byliśmy wczoraj w takim Muzeum Architektury Drewnianej za Kałuszynem, to jest na drodze na Siedlce. Wielki skansen, kilkanaście drewnianych domów, bardzo fajne miejsce. Jechaliśmy tam sobie i tam są takie tereny otwarte, jest tam w ogóle obszar Natura 2000, jakieś rezerwaty chronionego krajobrazu. Jechałem i sobie przypomniałem, że jak zaczęliśmy drogę, to miałem taką myśl, która właśnie została w czasie jednej z takich podróży po takich polach tutaj na wschodnim Mazowszu pobudzona. Widziałem takie pola, gdzieś się dowiedziałem, jak tania tam ziemia jest. I taka myśl we mnie powstała, że pewnego dnia zbudujemy dom dla ludzi bezdomnych. I nazwiemy go Ojcowski Dom i po prostu i to będzie tak 100 km maksymalnie od Warszawy. I tam ludzie będą uprawiać ziemię, jakiś swój zawód, wracać generalnie do życia. To będzie dla ludzi poranionych, tam jakichś samotnych matek, ludzi po jakichś przejściach, po uzależnieniach. Wiecie, i to zostało zapisane na papierze jakoś coś, co Bóg mi mówi. Dzisiaj sobie myślę, że marzenie było dobre, kierunek był dobry, ale być może poszedłem dalej niż poszedł Abraham. Bo Abraham nie wiedział, dokąd idzie, a mi się wydawało, że wiem, dokąd idę. Wiecie, dzisiaj wygląda tak, że taki dom powstał w Warszawie, tak? Paweł Bukała prowadzi go i rozwija. Być może kolejne będą powstawały. Ja sobie myślę, że ja osobiście prawdopodobnie już takiego domu nie zacznę. Tak to czuję przynajmniej na dzisiaj. Chociaż dzisiaj już jestem w bezpieczniejszym miejscu, bo wróciłem do miejsca, że nie wiem, dokąd idę. Na nowo, powrotem. Ale to był taki etap, że wydawało mi się, że wiem. I bardzo dobrze. Bóg ma jakiś plan, Bóg go realizuje. Czy zrealizuje go przez nas, czy przez kogoś. Jak go dokończy. To nie jest nasz biznes. Możemy się poczuć w tym swobodnie, że jesteśmy tylko jakimś etapem na Bożej drodze. To jest w porządku tak się czuć. Jest w porządku być jak Abraham, który nie wie, dokąd idzie. Podoba wam się to? Żeby być w takim miejscu komfortu, żeby nie wiedzieć, dokąd idę. Co tam chciałeś powiedzieć?
Że mam tak zawsze.
Że ja mam tak zawsze. Chyba to jest znowu drugi rów w takim razie. Drugi rów tej samej drogi. Okay? Ale ja mówię o czymś takim, że po prostu człowiek bardzo chciałby wiedzieć. Wiecie, to później, to jest bardzo ważne, że on nie wiedział, dokąd idzie, a mimo tego zaufał, ponieważ to później realizuje się w życiu jego syna i jego wnuka. Albo synów i wnuków. Ponieważ on dostał od Boga obietnicę. Bóg mu powiedział, że uczynię z ciebie naród wielki i tak dalej. Dojdziemy do tego za chwilę. I wiecie, Abraham mógł być takim człowiekiem, że od razu po prostu dobrze, to ja chcę wiedzieć, jak to będzie. Tak? I być może w wielu rzeczach już sobie wyobrażał, jak tam te etapy będą następowały. Wiecie, gdyby on wiedział, że tak naprawdę temat państwa i własności ziemi, to trzeba będzie poczekać grubo ponad 300 lat do czasu, aż Jozue wejdzie do ziemi obiecanej, to może by mu tak fajnie nie było. Czy wy sobie potraficie wyobrazić to? Ja sobie tak nie potrafię wyobrazić. Że to, co ja dzisiaj robię, ma kluczowe znaczenie dla tych rzeczy, które wydarzą się za 300 lat. To jest science fiction. To jest odjazd. Jak w ogóle można tak wierzyć? Tak? Ale właśnie wiara w takie rzeczy zawiera się w tym, że się nie wie, dokąd się idzie. Moja córka dzisiaj pyta w samochodzie do kościoła Przemka o coś. Przemek, ale jak to tego? To proste, Oliwka. To jest sen. Nie. To proste, Oliwka. To jest fikcja. Ja, wiesz, krab się nowego słowa nauczył. Później go spytałem, wiedział, co to jest fikcja. No, ciekawe. Więc szedł nie wiedząc, dokąd idzie. Tak? I myślę, że to jest może być dla nas dobre, bo możesz wtedy odpocząć. Możesz wiedzieć, coś wiem, ale czegoś nie wiem. Bóg mówi, wyruszaj. I co robi Abraham? Można sobie tak wyobrazić. Pakuje wozy, namioty, ludzi. Wiecie, to też jest tak, żebyśmy wiedzieli, że Abraham to nie był jak Józef z Marią uciekający do Egiptu z osiołkiem i Jezuskiem. Trzy osoby plus osiołek. I skarbonka z prezentami od trzech króli. Tylko za chwilę jest powiedziane, że 318 wojowników najlepszych, którzy byli urodzeni w domu Abrahama, wzięło udział w wojnie przeciwko tam blisko wschodnim królom. Żeśmy tydzień temu o tym mówili. Więc 318 wojowników urodzonym w jego domu. No ale on domu nie ma. Tak? To nam ilustruje to kim byli ci Hebrajczycy, tak? Jak ich domy wyglądały, jak ich rodziny. Więc teraz on zaczyna to pakować wszystko. Wiecie, jak ja sobie dzisiaj myślę tak. Kochani, Bóg nas powołuje do nowego miejsca. Jest u nas dzisiaj, powiedzmy, 70-80 osób. Musimy wyruszać. Tam jeszcze druga sala, tak? No nie wiem, ile jest. Powiedzmy, że są wszystkie krzesła zajęte, jest 117 krzeseł zajęte. Ja sobie myślę, no to jest ciekawe tak wszystkich namówić. Tak? Dzisiaj Abraham czegoś takiego dokonuje i on wyrusza. I teraz inna rzecz, że po prostu on sam nie wie, dokąd on idzie. Gdzie czasami miałem takie coś, takie sobie myślę, jak mówię, miałem takie miejsca bojaźni. Są takie miejsca naprawdę. To jest takie, gdzie czułem w czwartek w czasie tej emisji tego programu telewizyjnego. Ja tu wyskazuję i mówię, słuchaj, wierz Bogu! Bóg ma wspaniałe rzeczy! I ludzie mówią, amen, amen, super, halleluja! Będziemy, i będziemy ewangelizować, będziemy zakładać rodziny, będziemy budować Boże Królestwo i to zrobimy, i to zrobimy. A moja odpowiedzialność w kościele przy moim pastorze to jest taka rzecz. Wiesz, i to jest tak fajnie. Ha! Tylko później ja idę do domu. I tak siadam i tak sobie myślę, w niedzielę wieczorem, dokąd ja zmierzam? To jest pierwsza przykra myśl. A druga gorsza. Nie wiesz, dokąd zmierzasz? A ludzie za tobą idą. To jest bardzo fajne. Wiesz, ale myślę, że to jest po prostu element naszego dziedzictwa wiary, dziedzictwa Abrahama. Nie musimy wszystkiego wierzyć. Wiedzieć. Tak? Możemy zaufać Bogu i iść do miejsca, o którym nie wiemy. Tak? Teraz powtórzę jeszcze, cofnę się do tego wersetu z pierwszej Mojżeszowej, bo tu jest powiedziane, że Bóg powiedział do niego, wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. Więc to są trzy obszary, które on opuszcza. Opuszcza ziemię, opuszcza rodzinę, tak, bo jego brat Nachor zostaje tam, gdzie byli, w Haramie. W Haramie? Nie. Ojejku. Oni byli w Ur, tak? Zostawia go w Ur, swojego brata. Więc mamy obszar geograficzny, mamy opuszczenie rodziny, tak? I swojego domu, swojego ojca, tak? Czyli dziedzictwo to najbliższe. Także myślę, że na początku drogi, ja tak miałem, jak się nawróciłem, to mnie takie rzeczy motywowały. To jest, wiecie, bo ja się nawróciłem, miałem lat 19, więc tych pierwszych kilka lat to mogę powiedzieć tak, to takie wersety to było w to graj. To było na takiej zasadzie, że wiesz, rodzic zawsze chce dzieciaka zatrzymać w domu. Tak jak on się nawet wyprowadzi, to mu jeszcze jedzenie wozi. I mówi, wiesz, przywieź pranie do domu, wybierz się. Wiesz, takie te rozstania tak w dzisiejszych czasach, które tak długo przebiegają. Ale kiedy ja miałem tyle lat i kiedy się nawracałem, to dla mnie to było świetne. Bo ja właśnie chciałem z wszystkim zerwać. Nie chcę być Polakiem! Polak nie brzmi dumnie. Drugie? Cała moja rodzina po prostu. Ostatnio miałem taką refleksję, też przed świętami, mówiłem do mojej żony, że mówiłem, wszystko czym gardzisz, dopadnie cię. To jest prawda. Dlatego nie powinniśmy niczym gardzić, tylko wszystko zrozumieć. To jest złota myśl, warto zapisać. Niczym nie gardź, bo to, czym gardzisz, dopadnie ciebie. Lepiej to, czym gardzić, zamienić na właściwe zrozumienie. Bo jeżeli coś osądzamy, to będziemy sądzeni. To te same rzeczy przyjdą do nas. I wiesz, ja wtedy patrzyłem na swoją rodzinę, na krewnych. Od strony ojca, od strony matki. I zawsze mówiłem, to jest takie płaskie życie. To jest takie najdelikatniejsze określenie, jakie mi się rodziło, jak patrzyłem na naszą rodzinę. Płaskie. Ja przed tymi świętami, jak sobie poszedłem na spacerek, tak pomyślałem sobie o swoim życiu i mówię sobie, po prostu jest więcej podobieństw niż różnic. W wielu dziedzinach. No wiesz, nasze spojrzenie jest najprawdziwsze na temat naszego życia, najprawdopodobniej. Tak? Chyba, że jest zaprawione beznadzieją, to wtedy jest kłamliwe. I myślę, a wtedy było tak, wyjdę z tego. Tak? No i z domu ojca, to też oczywiście było. Tak? Ja wiesz, już stanawiam. I tu akurat mój ojciec był dla mnie dużym wsparciem, bo on zawsze do mojej mamy mówił, nie wtrącaj się, to już nie jest ta sama rodzina. Więc mówił, nie wtrącaj się. No bo akurat miał tutaj dobre podejście. Ale z drugiej strony, dzisiaj, kiedy wtedy to mnie rajcowało, kręciło, tak wracam do tej myśli, ale dzisiaj to mnie to napawa niepokojem. Bo sobie myślę, jestem w trzech obszarach zawieszony. Tak? W trzech obszarach niewiadomej. Moja tożsamość narodowa jest taka, powiedzmy. Oczywiście, jak przyjeżdża Amerykanin, ostatnio przyjechał taki Żyd amerykański, spotkałem się z nim przed Bożym Narodzeniem, oprowadzałem go trochę po Warszawie. I on pierwszy raz był w Polsce, w ogóle w Europie, chyba był drugi raz w ogóle. Był Żydem amerykańskim, później teraz mieszka w Izraelu, tam się zajmuje pracą charytatywną. I wiesz, i przyjechał z głową pełną stereotypów wywiezionych z Ameryki, tak? I tam go owiozłem go do getta, pokazałem mu tam ten grobowiec nad bunkrem Mordechaja Anielewicza. Zacząłem opowiadać, pokazywać, pokazałem mu to muzeum. Był taki zdziwiony muzeum. Wiedziałem mu, za czyje to pieniądze jest zbudowane, że nie za żydowskie, tylko że za polskie Muzeum Historii Żydów Polskich. Tak chodził. W pewnym momencie już tak widać było, że już mu te stereotypy nie dawały spokoju i tak są chodził. Mówię, wiesz, nie obraź się, ale wiesz, powiedz mi to tak, czy Polacy to są tacy antysemici? Nie, no to zamienił w takie ładne pytanie, a było widać, że po prostu od początku go to pewnie kręciło, nie? I oczywiście w takich sytuacjach, wracając do Abrahama, to ja mam bardzo silną świadomość swojej narodowości. Więc mówię, to są bzdury. Polacy ratowali Żydów w czasie wojny i mu całą prawdę wyłożyłem, jak było. No bo kto mu wyłoży, jak nie ja? Polak. Więc w takich sytuacjach, jak spotykam z jakimś głupim gadaniem, to od razu tożsamość we mnie wzrasta. Teraz jak jestem gdzieś u znajomych, ktoś zaczyna źle mówić o Niemcach, to wtedy też od razu wiem, kim jestem. Jestem Niemcem. I teraz we mnie wszystko powstaje. Wczoraj żona przeczytała gdzieś w jakimś artykule, też jakiś Żyd opisywał, że Polacy nie mogliby Żydów nigdy wymordować, bo... To polski pisarz, tak? Polacy by nigdy nie mogli wymordować Żydów, bo Polscy są zbyt labilni, tacy mięccy w emocjach i by po prostu przez kilka lat nie potrafili tego robić, byśmy wymiękli, by mieli refleksję bardzo szybko. I to musiał być taki naród jak Niemcy, którzy raz założyli sobie cel i przez kilka lat go realizowali. Oj, słuchajcie, to mi się spodobało. Co? To znowu jakieś takie generalizowanie w sprawie Niemców. Obudziła się moja tożsamość, moja część natury niemieckiej. Więc w takich sytuacjach to tak, to mi się budzi, ale to są rzadkie sytuacje. Natomiast na co dzień, kim ja jestem, tak? Rodziną, jak się utożsamiać? Ostatnio mi ktoś z rodziny teraz po tym programie napisał, Marek, może wrzucisz jakiś link, mówi, bo jak cię na żywo nie widzę jedynego pastora w naszej rodzinie, to chociażbym cię obejrzał, bo nas nie odwiedziłeś już kilkanaście lat. To sobie myślę, jaka to moja rodzina? Już wyszedłem z niej, to są jacyś obcy ludzie. Tak? Do ziemi, którą ci wskażę. Więc życie w tej nieświadomości, kim jestem, tak? To może być dobre w podróży z Panem, bo wtedy zdajesz się na głos przewodnika. Zdajesz się na głos tego, który cię wysyła w podróż. Wtedy zaczynasz jemu ufać. I on tobie mówi, idź tu, skręć tu, zrób tu, podróżuj tam. Pan się z tobą spotyka i ciebie prowadzi. I tak było właśnie z Abrahamem. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Wiedział, że to będzie dziedzictwo, wiedział, że to będzie coś dobrego, wiedział, że będzie to dar, ale nie wiedział, gdzie idzie. Niesamowite. Wierzył Bogu, że to, co od Boga przychodzi, jest dobre, że to jest dziedzictwo, ale nie wiedział. Dalej jest powiedziane, przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie. To jest drugi element, bo podróż to jest jeden element, a drugi to jest osadnictwo. I jest powiedziane, że on przez wiarę osiedlił się. My byśmy powiedzieli tak, nie, to jeszcze nie jest to miejsce, to nie jest moje. Jeszcze nie zarobiłem, jeszcze nie mogę tego kupić, to jeszcze nie jest moja ziemia. Dlaczego ja mam to mieszkanie wynajmować? A dlaczego ja mam mieszkać w tej Warszawie? Czuję się tutaj obco. Jestem tylko słoikiem. Co to jest po prostu? Jak to jest? Czy to jest moje miasto? Czy ja mam kochać to miasto? Czy ja tutaj mam rodzić dzieci? Czy ja mam tutaj handlować? Czy ja mam tutaj rozwijać moje życie? Wiecie, i Abraham był w stanie usłyszeć od Boga, tak, osiedli się tutaj. I jest powiedziane, że on osiedlił się niejako, tak jak Jozue się osiedlił, zdobył miasta, zdobył ziemię. Jest powiedziane, że osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej. Czyli on osiedlił się jak obcokrajowiec. Po prostu tak jak Turek w Niemczech. Tak? Tak jak po prostu, nie wiem, ktoś po prostu z Kaukazu w Polsce. I powiedział, okej, tu będę żył i tu będę prosperował, ponieważ Bóg mi tak mówi. I teraz wiecie, to jest dla nas lekcja, ponieważ ty możesz nie czuć się właściwie w tym miejscu, w którym mieszkasz, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby wiedzieć od Boga, że to jest to miejsce, w którym Bóg chce mnie teraz mieć. I w którym chce rozwijać moje życie. I nie tylko moje życie, ale rozwijać Królestwo Boże. Bo Bóg przez Abrahama nie realizował tylko swojej przyjaźni z nim, ale od Abrahama wyprowadzał błogosławieństwo dla wszystkich narodów. Więc wiecie, to jest niesamowite. Plan jest kosmiczny, dotyczy całej ziemi i dotyczy Królestwa Bożego nad wszystkimi narodami, Bożego panowania nad całą ziemią, tak jak my się modlimy, przyjdź Królestwo Boże, a zaczyna to się od cudzoziemca, który osiedla się przez wiarę w ziemi, która do niego nie należy. Jest niesamowite. I wiecie, i to jest dokładnie tak samo jak Jezus, który jest Mesjaszem, który jest naszym Panem i naszym nauczycielem, który przychodzi na ziemię i mówi, że gdyby to królestwo było, jak on mówi, przed Piłatem, że gdyby królestwo to było z tego świata, to moi słudzy biliby się o mnie. Więc Jezus też po prostu przychodzi i on przychodzi jako król Izraela do Żydów, ale mu nie pozwalają usiąść na tronie. Na tronie jego ojca Dawida. Mimo, że to jest jego przeznaczenie i pewnego dnia będzie tam siedział. Więc wiecie, Abraham taki był, Jezus taki był, dlaczego my tak bardzo chcemy usiąść na swoim tronie? Wiecie, dla poczucia bezpieczeństwa. Bo jeżeli ja siedzę na tronie, to już mi nikt nie podskoczy. Teraz to jest moja władza, to jest mój dom, tak? Ja tak czasami sobie myślę, z moimi kolegami się porównuję, którzy też mają rodziny w moim wieku, kumple, i tak sobie myślę, tak kiedy wczoraj mi taka myśl przyleciała przez głowę, i tak myślę, jak mówię, dobrze, że jeszcze ten mój dom to jeszcze taki jest taki trochę patriarchalny jednak. Tak sobie myślę tak. W domu sprzątam wtedy, jak żona mnie poprosi. W kuchni pomagam jej, jak mnie poprosi. Dziećmi też wtedy, kiedy mi powie, słuchaj, zrób to, czy co. Ale generalnie mam te wzorce z mojego domu takie bardziej. Taki wódz. I wiesz, i tak szedłem w tą stronę, akurat przeczytałem taki artykuł w internecie, że Polska nie potrzebuje wzorów ojcostwa czerpać z Zachodu, bo mamy jeszcze w Polsce dobre ojcostwa i tam odniesienie się do modelu patriarchalnego. I tak, takie moje myśli powędrowały w tą stronę. A wiecie, jak tak szły w tą stronę, to w pewnym momencie Bóg mi mówi, a może to źle? Bo wiesz, dla każdego jest dobrze, jak jego miejsce wygody jest konserwowane. Mój dom, moja twierdza. Marek, patriarcha. Wódz. Dzieci proszę posprzątać tutaj. Zapalić światło, zgasić światło. Oliwka, zrób tatuśowi herbatę. U nas tak w domu trochę jest. Tak trochę. Ale jest. To jest wygodne. Chciałoby się to utwierdzić, a nawet rozwinąć. Jak słyszę, że wzorzec taki patriarchalny jest dobry, to mi w to graj, bo to dobrze, to nawet dobrze. Ale wiesz, Bóg przychodzi do mnie i mówi, słuchaj po prostu, może nie tak do końca dobrze. Może to powinno być zachowane. Mówi, zobacz, twój syn na ciebie patrzy. I on też tak będzie siedział. Myślę, Boże, żeby tylko taką dobrą kobietę znalazł jak moja żona. Bo jak znajdzie z takiego modelu niepatriarchalnego, to ona mu tą herbatę na głowę wyleje. Więc mi niech znajdzie tak. Może dlatego Abraham wysyła po prostu swoje dzieci do rodziny swojego brata, żeby tam żonę znalazł, bo tam te same prawa obowiązywały, tak? Więc nie wiem. Ale wiesz, ale to jest, wracam do tego 9 wersetu, że osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkał w namiotach, tak? Czy nie w budowanych domach, ale w namiotach. Żebyśmy zrozumieli, że nie potrzebujemy tego poczucia bezpieczeństwa dlatego, żeby Bóg mógł zrealizować dobre rzeczy. Możemy pozostać w tym miejscu służby, zawieszenia, nieposiadania. Tak? Wiesz, To słowo, które mówię o Abrahamie teraz w tych jego pierwszych latach życia, bo z drugiej strony, tak jak mówię, za chwilę dojdziemy, już nie dzisiaj, za chwilę dojdziemy do tych jego lat, gdzie ma tych 318 urodzonych w jego domu wojowników. I prawda, to jest po prostu, to jest całe miasto. I później konflikt z królem Abimelekiem. To jest po prostu, to jest spotkanie równego z równym. Mimo, że tamten jest właścicielem ziemi, ma miasto, ma dom, ale boi się tego, bo temu się bardziej powodzi. Więc nie chcę tu odpływać w takie myśli ascetyczno-mistyczne, że Abraham był pierwszym franciszkaninem na ziemi, bo on był po prostu potentatem. On był po prostu bogatym, bardzo przez Boga błogosławionym gościem, tak? Ale z drugiej strony te fragmenty, one zwracają nam uwagę z Hebrajczyków i z pierwszej Mojżeszowej, że jednak wielka niewiadoma była, a on cały czas zachowywał ufność w swoim sercu i szedł jednak za tym głosem, który go prowadził. I to by było tyle, jeśli chodzi o życie Abrahama na dzień dzisiejszy. Podobało wam się?
Tak.
Będziemy jeszcze dalej po prostu męczyć tego Abrahama, bo wiesz, że właśnie patrząc przez tą postać, możemy zobaczyć nasze błogosławieństwo. W ogóle czytałem w tym tygodniu taką ciekawą myśl, że Żydzi bardziej niż chrześcijanie wierzą w to, że są stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo. I wiecie, ja myślę, że coś takiego jest, że my Boga to jednak myślimy, że On jednak do człowieka nie jest bardzo podobny. Ale Żydzi jednak wiedzą, że jednak jest bardzo podobny. Wiecie, ja myślę, że jak studiujemy taką postać jak Abrahama, to możemy wiedzieć, że naprawdę Bóg jest bardziej do nas podobny i my do Niego niż sobie to wyobrażamy. I dzięki temu możemy mieć zachętę i nadzieję. Jest fragment w liście do Hebrajczyków, w jednym z pierwszych, pierwszy, drugi rozdział zdaje się, gdzie jest odniesienie i do Abrahama, i do Jezusa. Jest powiedziane, że my możemy prowadzić sprawiedliwe życie, ponieważ Jezus prowadził sprawiedliwe życie. My, synowie Abrahama. Więc wiesz, to wszystko się łączy. Bóg, Abraham, Syn Boży, Jezus i my tutaj na ziemi. Możemy mieć naprawdę dobre życie, ale nie na zasadach tego świata. Pokój, bezpieczeństwo, po prostu kontrola nad innymi, jakieś systemy pseudopatriarchalne, zarządzające i kontrolujące innych, żeby nas nikt nie kontrolował. Nie systemy religijne, którym Jezus się przeciwstawia, że jeżeli ktoś chce być pierwszy między wami, niech nie będzie jak ci władcy tego świata, tylko niech będzie sługą wszystkich. Tak? To nas stawia w takim miejscu troszeczkę innym. I to jest dobre miejsce. To jest miejsce na końcu drogi, której czekają wspaniałe rzeczy. Chociażby to miało być za 300 lat. Pomyślcie o tym. Życzę wam dobrych myśli w nowym roku. W Sylwestra. Pomyślcie o tym, jak wasze życie wpłynie na to, co się będzie działo za 300 lat. Bo jeśli jesteśmy synami Abrahama, to to może mieć wpływ na to, co będzie się działo za 300 lat.